12 minut po 21:00 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, futbol amerykański, bieganie i boks. Startujemy! A na początek basket. Koszykarze Starmety na IBC Zielona Góra odnieśli dzisiaj 11 z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach PLK. Podopieczni trenera Żana Tabaka pokonali na wyjeździe GTK Gliwice 83-74. Jeżeli chodzi o przebieg tego dzisiejszego meczu, to Starmet słabo rozpoczął to spotkanie, nie ma co ukrywać. W pierwszej kwarcie przegrywał nawet różnicą 12 punktów. Pierwszą kwartę generalnie przegrał 22-32. Na taki decydujący moment o końcowych losach meczu, to był tak naprawdę początek czwartej kwarty. Tam Zielonogórzanie zbudowali dosyć bezpieczną przewagę, którą zdołali już utrzymać do końca spotkania. No i ostatecznie zwyciężyli 83-74, jak już wspominałem. A potem w dzisiejszym meczu na Śląsku Jacek Białogłowy rozmawiał z kapitanem Stelmetu Łukaszem Koszarkiem.
Wygraliście dzisiaj 11 mecz z rzędu, natomiast mecz się zaczął od takiej waszej gry, jakby tutaj części zawodników przynajmniej głowami nie było na parkiecie w Gliwicach. Miał pan też takie wrażenie?
Znaczy, może ta podróż, może ten fakt, że po prostu dwa dni temu przegraliśmy po... w sumie w ostatniej akcji, to może gdzieś tam się działo w głowie i trzeba było trochę czasu, żeby wejść na odpowiednie tory i po prostu po tych 10 minutach już było dużo lepiej, także obrona cały czas była i tą obroną dzisiaj wygraliśmy.
Przegrywaliście najpierw 11, potem 12 punktami, a trener czasu zupełnie nie brał. Ja tutaj byłem zaskoczony, widziałem, że miejscowi dziennikarze również. Jak pan to odbiera?
A nie wiem, to trzeba trenera zapytać. Myślę, że może chciał, żebyśmy sami to rozwiązali, żebyśmy po prostu we własnym gronie sami to rozwiązali.
To może trener niepotrzebny tak paradoksalnie, jeżeli sami macie rozwiązywać?
No nie. Ktoś musi zmiany robić, ktoś jednak, trener nie jest tylko od brania czasów.
To tak pół żartem, pół serio rozmawiamy oczywiście. Natomiast w czwartej kwarcie szybki odskok. Czy to był decydujący moment, czy już wcześniej coś się jednak takiego zaczęło dziać, że zaczęliście łamać ten GTK?
Ja myślę, że na początku trzeciej kwarty też. Ogólnie przez 30 minut GTK miał problem z naszą obroną i z kreowaniem jakichś tam sytuacji dla siebie, więc po prostu to była kwestia kilku minut dobrej gry w ataku, które pozwoliły odskoczyć. Niemniej jednak te kilka minut nie musiały nigdy przyjść, więc to było groźne. Natomiast tak jak powiedziałem, ta obrona funkcjonowała od drugiej kwarty i to wystarczyło.
11 mecz z rzędu wygrany przez Stelmet. Jesteście teraz współliderem razem z Polskim Cukrem Toruń. Jak pan to widzi? Jak pan widzi tą drogę zespołu, który zbierał się na ostatnią chwilę właściwie i nagle jest określony najgorętszym zespołem w polskiej lidze koszykówki? Jak pan na to patrzy? Co się dzieje?
Jestem zadowolony, bo wielu nas skreślało, także ciężką pracą udowodniliśmy, że można wspiąć się na szczyt, nie mając aż tylu talentu. Także wiadomo, że odzyskaliśmy trochę zaufania kibiców, chociaż może średnio nie przekłada się na to, na jakąś nie wiadomo jaką średnią. Natomiast dobrze się o nas mówi. No i to wystarczy, na tą chwilę.
Jaka jest tajemnica sukcesu właściwie w takim razie na tę chwilę tej drużyny? Tabak? Zawodnicy dobrze dobrani? Dobrze charakterologicznie i umiejętnościami? Czy coś jeszcze innego?
Ja myślę, że wszystko po trochu. I trener, i zawodnicy, i to, że po prostu nie ma żadnych konfliktów. Organizacyjnie też wszystko działa, więc...
Czyli kasa na bieżąco po prostu w tym roku.
A pan tylko o kasie. Kasa nie jest najważniejsza.
Jak pan mówi organizacyjnie wszystko w porządku, to tak to rozumiem.
To, że ciepła woda w kranie jest może na wyjazdach.
No dobra,
I kurczak gotowany.
Okej, okay. Pan Łukasz jak zawsze w dobrej formie, jeśli chodzi o nastrój. A jak to połączenie PLK-VTB? Zmęczenie coraz bardziej, czy jednak jesteście tak przygotowani fizycznie, że nie ma znaczenia, czy będziecie grali z Loko 48 godzin później tutaj w Gliwicach, za chwilę we Wrocławiu, do Krasnojarska jeszcze polecicie, chociażby w styczniu, chyba do Astany również to wychodzi powoli, czy jeszcze nie?
Na pewno te VTB dopiero zaczniemy poznawać właśnie w styczniu. te wyjazdy dalekie, bo tak naprawdę nie mieliśmy jakiegoś tragicznego terminarza, bo nawet jak mieliśmy mecz dzień po dniu, to te mecze były u siebie. Teraz pierwszy taki wyjazd, ale też po tym meczu trafiła nam się ekipa z dołu tabeli. No, także nie było tak jak w tamtym roku, gdzie wracając na następny dzień graliśmy z Anwilem czy z Toruniem, więc ten terminarz jest dużo mądrzej ułożony i korzystamy na tym. No, natomiast no, trzeba być dalej skoncentrowanym, bo ten styczeń i marzec będzie bardzo trudny.
A postawa VTB wasza?
No, na pewno gramy dużo lepiej niż w zeszłym roku. Dużo lepiej. Szkoda tych dwóch ostatnich meczy, bo byliśmy tam na siódmym miejscu, a jesteśmy na...
11 chyba, tak? Czy 12?
Przedostatnim, także... Także no niestety wrażenie jest dobre, natomiast liczby nas za tym nie idą. Teraz mamy ważny mecz, bo z sąsiadem w tabeli, z Kalevem Tallinn, tak? Więc fajnie by było coś wygrać, bo... No ale mimo wszystko wstydu nie ma, także możemy być zadowoleni z tego, jak gramy.
To na koniec niech pan powie, jak pan widzi to, co się może wydarzyć w 2020 roku, jeśli chodzi o Stelmet, Polską Ligę.
Stelmet, Zielona Góra, no mam nadzieję, że będzie w walce o medale. Stelmet Zielona Góra. I dalej będzie uwiarygadniał się w oczach wszystkich kibiców w Zielonej Górze.
Tyle kapitan zielonogórskiej drużyny Łukasz Koszarek. A kolejny mecz koszykarzy Stelmetu rozegrają już w ten czwartek. Także dopiero co wrócą z Gliwic, trochę odpoczną, potrenują. No i kolejne spotkanie już za kilka dni o 17.30 w czwartek w hali CRS będą rywalizować ze Śląskiem Wrocław. My pozostajemy przy baskecie, ale teraz pomówimy o koszykówce w wydaniu żeńskim. Nie 4, a 9 stycznia zespół Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów rozegra pierwszy mecz w nowym 2020 roku. Wyjazdowe spotkanie Energa Basket Ligi Kobiet przeciwko Gdynia, zaplanowane na sobotę, zostało ostatecznie przełożone na 13 lutego. Dla gorzowianek pierwszym meczem w tym nowym roku będzie zatem rewanżowe spotkanie w Krasnojarsku z Jenisejem. To mecz Eurocup Women. Na temat tej zmiany i nie tylko Filip Górecki rozmawiał z trenerem Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów Dariuszem Maciejewskim.
Chcieliśmy, żebyśmy zagrali troszeczkę później z nimi. My mamy tutaj sytuację, że nasze młode zawodniczki, które są w dziesiątce meczowej, również mają tutaj turniej w tym samym czasie, co mecz ligowy w Gdyni. Dlatego skorzystaliśmy z tego przepisu i wystąpiliśmy do Polskiego Związku o przełożenie meczu. I Polski Związek, patrząc na paragrafy wszelkiego rodzaju, przychylił się naszej jakby prośby.
Zawodniczki młodzieżowe to jedno, drugie to, że Amerykanki. Ciężko było im by się chyba w dwa dni przestawić ze swojej strefy czasowej.
Nie no, granie w układzie przylot drugiego, a mecz czwartego i to jeszcze na wyjeździe, to na pewno nie byłaby sprzyjająca sytuacja. Wiedzieliśmy o tym wcześniej, to jest taki jakby element strategii. Wiedzieliśmy, że są pewne punkty w regulaminie i żeśmy to wykorzystali. No, zobaczymy, czy nam się opłaci, czy nie, no, ale na pewno będzie to, myślę, że czas będzie pracował na naszą korzyść, a szczególnie kiedy masz nową rozgrywającą, tak naprawdę pojechanie z marszu do lidera tabeli, który już 26 czy 7 rozpoczął swoje przygotowania do nowej części sezonu, także na pewno to byłaby dla nas, myślę, że jazda od razu po porażkę.
Jasmine Thomas więc na pewno nie zadebiutuje w Gdyni, czy zadebiutuje w Krasnojarsku?
No i tu jest duże pytanie. Zobaczymy, jeżeli wszystko, tutaj już nic nie jest w naszych rękach, wszystko rozgrywa się w tej chwili w układzie Stanów Zjednoczonych i wiem, że podjęte zostały próby, ale jak one się zakończą, dopiero się dowiemy po przylocie.
W tej przerwie szuka pan tego elementu, gdzie można wycisnąć z tego rewanżu w Krasnojarsku to, żeby ten jeden, jedyny punkcik obronić?
To na pewno trzeba jechać po zwycięstwo, bo tu nie ma co bronić. Generalnie jest dużo informacji, w tym czasie troszeczkę podzwoniłem po swoich jakby znajomościach, po trenerach do Rosji. No mówią, że to bardzo ciężki teren i każdy, kto prowadzi mecz ligowy, obojętnie skąd jest, czy to z Kurska, czy z Orienburga, czy z Dynamo, jedzie tam na ten teren, nigdy nie jest to pewny swojego zwycięstwa. No, przekonał się o tym euroligowy Orienburg, gdzie poległ z Kretesem. Także no, mentalnie musimy się dobrze nastawić i na pewno takim pozytywem byłoby, gdyby ta Jasmine z nami pojechała. Nie? A jeżeli nie, no to będziemy musieli sobie poradzić bez niej i na pewno sytuacja, która jest w tej chwili, jest klarowna. Wszystko jest w naszych rękach i nogach, i w głowach. No i trzeba po prostu zagrać na pewno doskonałe czy bardzo dobre zawody. Jeżeli takie zagramy, to przeciwnik jest do pokonania.
Ilu godzinna podróż będzie to ta pierwsza w 2020 roku?
No tutaj ta logistyka jest cały czas dla nas trudnością, bo wyjeżdżamy do Berlina autokarem 5 godzin zawsze wcześniej przed wylotem. Trzeba mieć pewien zapasu 3 godziny plus podróży, plus jeszcze jakieś korki i tak dalej. Raz żeśmy wyjechali 5 godzin i ledwie żeśmy wystartowali z lotniska w Tegel. Wpakowaliśmy się w takie wielkie korki, że naprawdę było nam ciężko wyjechać. Także to jest 5 godzin, później 2:40 lotu do Moskwy z Berlina. Przerwa krótka i 5 godzin z Moskwy do Krasnojarska. Tam będziemy rano ichnego czasu, także całą noc spędzimy właściwie, cały dzień i noc spędzimy w samolotach w podróży.
Na zegarach 25 minut po 21, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód pomówimy o królowej sportu. W sobotę w Zielonej Górze zakończył się dwudniowy sylwestrowy halowy meeting lekkoatletyczny. Oprócz gospodarzy startowały również oba gorzowskie kluby, ALKS AJP i AZS AWF, a także m.in. przedstawiciele Lubusza Słubice czy Agrosu Żary. Konkurs skoków z wyż wygrał zawodnik miejscowego ZLKL-u Dominik Kowalski. Wynik 1,95 m mógł cieszyć, jednak 20-latek był zmartwiony i zaniepokojony faktem, że odnowiła mu się kontuzja, którą ostatnio leczył.
Fajnie wrócić po 4 miesiącach przerwy po kontuzji, ale no niestety wszystko wróciło do punktu wyjścia. 4 miesiące przerwy rehabilitacji nie pomogły, kontuzja wróciła. Cieszę się z wyniku, bo 195 po 4 miesiącach przerwy i rehabilitacji, 2 treningach, gdzie skakałem, no fajny wynik. Trochę niefajnie, że kontuzja się odnowiła akurat 2 miesiące przed Mistrzostwami Polski.
A boli ta noga teraz po starcie?
Odczuwam takie uczucie, jakby było spuchnięte pod kostką w stronę palców u stopy, więc takie dziwne uczucie, to jest ciężko nawet opisać, ale boli cały czas.
A co lekarze generalnie mówią o tym urazie?
Chodziłem po lekarzach prywatnie na NFZ. Nikt nie był w stanie mi pomóc tym wszystkim. Prywatnie robiłem USG, zdjęcia rentgenowskie, miałem rezonans stawu skokowego robiony. Żaden ortopeda nic nie stwierdził, żaden fizjoterapeuta nie był w stanie mi z tym pomóc. Dopiero 4 miesiące przerwy mi pomogły, żeby to przestało boleć i mogłem na spokojnie wrócić na treningi na 2 miesiące, jak widać.
Te zawody to już taka tradycja właściwie, ale to takie zawody właściwie treningowe, przygotowawcze, prawda?
No ja mogę powiedzieć, że dzisiaj są takie trochę szczególne zawody dla mnie, bo równo 7 lat temu pierwszy raz skakałem wzwyż na zawodach. Skoczyłem wtedy bodajże 130 centymetrów. Byłem chyba w 5. klasie podstawówki, teraz nie pamiętam ile to jest lat, może 12, 13, coś takiego i tak fajnie wrócić. Dużo się zmieniło, bo wtedy jeszcze skakaliśmy na starej hali, teraz jest nowa hala i naprawdę są dużo większe możliwości, i jeśli chodzi pod kątem zawodów i pod kątem treningów, ale fajnie, tak 7 lat, fajna sprawa w sumie. W maju będzie 8 lat, jak trenuję tu w klubie z moim trenerem i tak wszystko fajnie, powoli do przodu, byle bez kontuzji.
Miła uroczystość, ty też w niej uczestniczyłeś, kwiaty przekazywałeś trenerowi na 50-lecie jego pracy, także ładny jubileusz.
No można tak powiedzieć, sam byłem zdziwiony, że trener aż tyle pracuje już jako trener, bo tak na szybko licząc, trener zaczynał pracę jako trener w wieku 22 lat, gdzie to jest 2 lata więcej niż ja mam, a ja jestem jeszcze zawodnikiem. Może czas pomyśleć, czy by też nie przejść na bycie trenerem i też za 50 lat obchodzić taką uroczystość jak mój trener.
To przed tobą rehabilitacja to na pewno, a takie jeszcze najbliższe inne plany, jakie?
Teraz ciężko mi powiedzieć, bo tak jak pan wspomniał, rehabilitacja, to na pewno muszę skonsultować się ponownie z lekarzami, żeby ustalić, co jest źródłem bólu. Jeżeli uda szybko się to zdiagnozować, no to będziemy próbowali doprowadzić to do takiego stanu, żebym mógł chociaż trenować i myślę, że głównym takim na chwilę obecną planem jest wrócenie do zdrowia. Jeżeli uda się, to na Mistrzostwa Polski halowe w Toruniu pod koniec lutego, a jeśli nie, no to do maja przygotować się pod sezon letni.
Tyle Dominik Kowalski, lekkoatleta ZLKL-u Zielona Góra, któremu oczywiście życzymy szybkiego powrotu do pełnej sprawności. Dodajmy jeszcze, że jego trenerem jest Andrzej Maciejewski, który został uhonorowany właśnie w sobotę przy okazji tych zawodów. Otrzymał pan trener za 50-lecie swojej pracy szkoleniowej, między innymi okolicznościową statuetkę, także kwiaty, jakieś inne suweniry, wiele gratulacji i ciepłych słów. My z lekkiej atletyki przechodzimy do wioślarstwa. Sekcja AZS AWF Gorzów podsumowała ostatnio mijający rok. Na tym spotkaniu no, nie mogło zabraknąć Olgi Michałkiewicz, a z najlepszą gorzowską wioślarką Filip Górecki rozmawiał o mijających 12 miesiącach, w których zdobyła ona brązowy medal Mistrzostw Europy, zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata i zarazem zdobyła kwalifikację olimpijską. Michałkiewicz opowiedziała nam także o przygotowaniach do sezonu 2020.
Tak jak patrzyłaś na te chwile z poprzedniego sezonu, to taki uśmiech szczególny, patrząc, że to była trudna droga do brązowego medalu Mistrzostw Europy, 4. miejsca Mistrzostw Świata i biletu do Tokio.
Tak, to naprawdę była trudna droga, to był bardzo trudny sezon i mam koleżanki w załodze, Monika i Maria, które są doświadczone i na Igrzyskach Olimpijskich miały okazję już startować. Przygotowywały nas przez cały sezon na to, że rok kwalifikacji olimpijskich to jest bardzo trudny rok. Według nich jest to trudniejszy rok niż rok Igrzysk Olimpijskich, więc priorytetem było zrobienie kwalifikacji olimpijskiej, czyli zająć miejsce do 8. Ponad połowę zrobiłyśmy lepiej, bo byliśmy 4. Szkoda, że skończyło się to bez medalu, ale jest duży niedosyt, co daje nam bardzo duży napęd na kolejny sezon, rok olimpijski.
No właśnie, pamiętam twój niedosyt od razu po wyścigu w Lincu, cały czas to zostaje.
Oj, zostaje. Zostaje cały czas z tyłu głowy, mimo że jesteśmy zadowolone z kwalifikacji, z medalu na Mistrzostwach Europy, ale niedosyt będzie, cały czas buduje tą naszą pracę, tą iskierkę, która cały czas na każdym treningu, po prostu przełamując każde następne granice naszej wytrzymałości, naszej budowania, naszej siły, naszej po prostu naszego charakteru do kolejnych startów. Jest to nam potrzebne.
No to teraz o tym, co już przed tobą, czyli szlifowanie formy. Przede wszystkim o zdrowie zapytam, bo w tamtym roku już nie wracajmy, ale czy w tym roku wszystko w porządku?
Ja nie chcę zapeszać, ale o tej porze roku, czyli na początku okresu przygotowań i badania wskazują na to, że jest bardzo dobrze i nasze samopoczucie wskazuje na to, że jest super, więc oby tak dalej.
Pokrótce, jak minęły te 3 tygodnie, tak?
Myślałyśmy, że będzie troszeczkę lepsza pogoda, ale mimo wszystko udało się zrobić trochę kilometrów. My miałyśmy całkiem fajną frekwencję, bo wszystkie treningi na wodzie były zrealizowane, nie było większych problemów ze zdrowiem, także naprawdę wszystko przebiegło bardzo płynnie i fajnie.
Jakie dalsze te plany wyglądają przygotowań?
Teraz mamy najbliższe 2 miesiące na nartach biegowych. Najpierw jesteśmy w szklarskiej Porębie. Krótka przerwa na Mistrzostwo Polski na ergometrze. Później jedziemy do Livigno nadal jeździć na nartach biegowych. To będzie troszeczkę cięższy obóz, bo jest jednak różnica wysokości i te treningi są dużo bardziej obciążające. Ale jest to wszystko potrzebne, bardzo przemyślane i czekamy na każdy etap przygotowań w następnym sezonie.
Mistrzostwa Polski na ergometrze to będzie taki, rozumiem, przerywnik ciekawy.
Tak, bardzo ciekawy przerywnik. My jak zwykle jesteśmy zmęczone w tym okresie, bo dla nas ważniejsze jest budowanie formy na docelową imprezę. To jest tylko nasz przejściowy test w trakcie przygotowań, więc podchodzimy do tego bardzo poważnie, jednak cały czas wiemy, że budujemy formę na całkiem inny moment i musimy być wobec siebie po prostu wyrozumiałe na ten czas.
Jest pewna specyfika tego sezonu olimpijskiego, no bo wiadomo, wszystkie siły, wszystkie myśli na Tokio, no ale pewnie Polski Związek by chciał, żeby u siebie na Mistrzostwach Europy jakieś sukcesy były.
A jak my byśmy chciały, w zeszłym roku zawsze budujemy formę na koniec sezonu, zawsze budujemy formę na Mistrzostwa Świata, a te medale są i ja liczę na to, że w tym roku również tak będzie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne wydarzenie, bo Mistrzostwa Polski w roku olimpijskim, które odbywają się w Polsce, w Poznaniu, to będzie naprawdę super impreza. Uważam, że powinno być bardzo głośno o tym, powinno przyjść bardzo dużo ludzi, żeby zobaczyli to weślarstwo, żeby wiedzieli, jak to będzie wyglądało w Tokio na Igrzyskach, bo podejrzewam, że większość będzie oglądała w telewizji, ale chciałabym, żeby już taką iskierkę naszych wyników, naszych emocji sportowych, naszej rywalizacji, żeby już zaszczepić w kibiców.
Nie ma co ukrywać, że Olga Michałkiewicz to jest numer 1 w sekcji wioślarskiej AZS-u AWF Gorzów, no ale numer 2 Kasia Boruch też idzie powoli do przodu i to też chyba ważne, że nie jesteś sama.
Tak, Kasia jest bardzo mocna i naprawdę liczę na to, że będzie szła do przodu, że te wyniki będą zadowalały trenera, ją i wszystkich nas tutaj dookoła. Jest co najważniejsze, ona jest piekielnie mocna, więc niech się wszystko dobrze ułoży na wodzie, niech technicznie wszystko się składa, a to wszystko stworzy jedną całość i Kasia będzie naprawdę tutaj walczyć tak samo dobrze, jak i poprzedni olimpijczycy, którzy tutaj reprezentują nasz klub.
Już tylko 21 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód porozmawiamy o futbolu amerykańskim. Wataha Zielona Góra sukcesywnie przedstawiała w ostatnich dniach za pomocą mediów społecznościowych nowych zawodników, którzy zagrają w sezonie 2020 w seniorskiej drużynie w rozgrywkach LFA1. To są głównie młodzi gracze, ponadto jest człowiek pozyskany z Gorzowa, z Grizzly, z Gorzów, ale pozyskano także ludzi spoza naszego regionu, konkretnie z Poznania, z nieistniejącej już drużyny Kozłów miejscowych, a kiedy do zielonogórskiej ekipy dojdą jeszcze zawodnicy zagraniczni, tak zwani zawodnicy importowani, o tym wszystkim rozmawialiśmy z dwoma trenerami Watachy. Przedstawiciele sztabu szkoleniowego klubu futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra.
Patryk Wójcik
i Michał Róg.
Ogłosiliście w ostatnim czasie kilka nowych nazwisk w drużynie seniorskiej. Co to są za zawodnicy?
Głównie nowy zaciąg nowych zawodników do drużyny seniorskiej to są głównie nasi juniorzy, którzy zaprezentowali się, uważam, z dobrej strony w tym sezonie. Dwie wygrane, dwie przegrane, jeden walkover, tylko z tego powodu nie wystąpili w playoffs. Są to chłopaki w wieku 18-19 lat, także tak powiedzmy jednosezonowcy, którzy po prostu będą szlifować swoje umiejętności w pierwszej lidze już w składzie seniorskim. Z samych seniorów spoza Zielonej Góry dołącza do nas Wojtek Kochulski na ten moment. Bardzo szybki skrzydłowy z Gorzowa Wielkopolskiego, który uważam, że wzmocni bardzo nasz atak poprzez sam fakt jego szybkości. Rozciągnie boisko, te defensywy będą musiały uważać na głębokie piłki, także jest to bardzo mocne wzmocnienie, szczególnie na pozycji, która po prostu potrzebowała największego wsparcia w naszej drużynie. Krótko o chłopakach. Wojtka już leciutko określiłem, opisałem, jakie jest jego, na jakie są jego największe cechy. Z naszych juniorów głównie do składu przychodzą chłopaki z formacji defensywnej. Będą mieli troszeczkę cięższe zadanie przebić się do składu, ponieważ głębia jest większa w defensywie, szczególnie na pozycji linebackera, czyli tej drugiej linii obrony. Na te pozycje będą wskakiwać tacy zawodnicy jak Igor Markowski, Mikołaj Szcześniak, Szymon Kubacha oraz prawdopodobnie Maciej Kubicki. Także tutaj mamy tą grupę linebackerów. Dodatkowo paru ofensywnych liniowych, czyli tych największych, najcięższych zawodników. Jest to Dawid Suwaj oraz Kacper Bajorek. Dodatkowo już oficjalnie w skład seniorski wchodzą też tacy zawodnicy znani już, nawet z pierwszej ligi. Szymon Kara, Cezary Szczesny oraz Maciej Piątak. Szczególnie tutaj właśnie o Szymonie. Chłopak trenował od wieku 14 czy 15 roku, także trenował 3 lata, nim zagrał swój pierwszy mecz. Bardzo duże doświadczenie. Szczególnie już sam fakt, że w tej pierwszej lidze był starterem jako 17-latek, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Myślę, że jeżeli będzie kadra nasza, Szymon ma duże szanse w niej grać, tylko trzeba po prostu ciężko pracować. Myślę, że po pozostałych opowie coś Michał.
Dodatkowo jeszcze dołączy do nas Dawid Buczkowski, który jest z Poznania, tak jak Szymon Kubacha i Maciej Kubicki. Dawid będzie trenował i ćwiczył na linii defensywnej, chociaż też już wspominał nieraz nam jako trenerom, że chciałby grać na pozycji linebackera, ale to wszystko zależy od tego, jak przepracuje ten off-season, ten okres treningowy między sezonami. Jeżeli zrobi dobry progres, to wpuścimy go jak najbardziej na pozycję linebackera. Dawid Buczkowski, Maciej Kubicki i Szymon Kubacha, oni we trójkę reprezentowali klub Kozły Poznań. Ten klub dalej już teraz na dzień dzisiejszy nie istnieje. Dostali u nas naprawdę dobre warunki do trenowania, bo takie boisko to za każdym razem jak ktoś przyjeżdża, to mówi wielkie wow na taką murawę. Tak więc chłopaki stwierdzili, że będą u nas trenowali. Dodatkowo czekamy też na decyzję trzech pozostałych chłopaków, którzy grali w juniorach, a też są z Poznania. Kacper Pawlaczyk, Szymon Cymbał Pura oraz Klaudiusz Dziamski. Czekamy na ich informacje. Mają podjąć, czy pogodzą szkołę, dojazdy do Zielonej Góry i treningi i czy będą w stanie przygotować się do najwyższej klasy rozgrywkowej i czy czas i rodzice pozwolą na to. Dołączę jeszcze do drużyny seniorskiej jako 17-latek, bo liga przewiduje, że dwóch zawodników 17-letnich można wystawić do składu seniorskiego. Jednym z nich jest właśnie Tymoteusz Zieniewicz. Jest to młody chłopak, który w wieku 13 lat zobaczył naszych zawodników zbierających głosy na budowę boiska na terenie Mosiru podczas meczu koszykówki. Później zrobił sobie z chłopakami zdjęcie i powiedział do swojego taty, że będzie grał w futbol. Przez kolejne dwa lata, kiedy trenowaliśmy na boisku w Przylepie, on obserwował nas tam gdzieś z boku, ale nigdy nie podchodził, ponieważ się wstydził. Zawsze jakoś tak obserwował sobie to z daleka. Przyszedł na rekrutację do drużyny juniorskiej. Okazało się, że to jest niesamowity talent i ciężka praca, bo naprawdę z takiego małego szkraba urósł na dużego już mężczyznę. Ma wiele atutów. Jest szybki, zwinny i to, czego brakowało zawsze w zielonogórskim klubie, daleko kopie. I myślę, że możemy się spodziewać w tym sezonie dalekich kopnięć właśnie od takiego najmłodszego zawodnika tak naprawdę na boisku.
Jeżeli chodzi o tych, którzy na pewno nie zagrają w sezonie 2020 z tego składu sezonu 2019, czy są już zawodnicy, którzy właśnie możemy powiedzieć, że już na pewno w waszych barwach nie zagrają?
Tak, oczywiście. Składy są ruchome jak co roku i w tym roku niestety wielka szkoda, bo to ucierpi nasza defensywa, ale nie będą u nas grali chłopaki, którzy grali w seniorach w ubiegłym roku z Poznania. Damian Łódz, Dawid Chyjek, Wojciech Pesz i Hubert Gabrysiak. Bardzo ubolewamy nad tym, no ale trzeba iść dalej, trzeba szukać zastępstw i inwestować w młodych, bo to oni będą najprawdopodobniej przyszłością naszego klubu.
Jeszcze ostatnia kwestia może do pana Patryka. Kiedy kolejnych, ewentualnie nowych zawodników możemy się spodziewać? W domyśle zapytam o tych zagranicznych.
Myślę, że sprawy z importami, tak jak my to mówimy w futbolowym świadku, powinniśmy mieć dopięte do końca stycznia, a jednakże dopiero myślę, spodziewać się ich możemy w lutym, może gdzieś z początkiem marca, ponieważ zawsze tego czasu troszeczkę trzeba, żeby doszlifować zespół, zgrać się. Było to widać na przykładzie Kena, którego w tym roku ściągnęliśmy bardzo późno. Miał dosłownie 2-3 treningi, żeby z nami się dograć i mimo to, że był importem, jednak miał ten inny poziom doświadczenia. To nadal nie pomogło i ten pierwszy mecz z Armią, który mogliśmy wygrać, tak naprawdę przegraliśmy. Głównie właśnie dlatego, że jednak futbol to jest gra zespołowa, tu się trzeba dotrzeć. Także myślę, że wszystkie sprawy powinniśmy mieć dopięte do końca stycznia. Zawodnicy powinni przylecieć w lutym, w połowie lutego.
Tyle trenerzy, przedstawiciele sztabu szkoleniowego klubu futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra o nowych zawodnikach, którzy będą grać w drużynie seniorskiej w kolejnym sezonie, który startuje w kwietniu. My teraz zamieniamy futbol amerykański na bieganie, a to dlatego, że w Kleśnie koło Dresdenka rozpoczął się drugi cykl Grand Prix szlakiem puszczy. Tak jak przed rokiem rozpoczęto od rywalizacji na dystansie 5 kilometrów, a kolejne odsłony odbędą się kolejno na trasie 10 i 15-kilometrowej. Wczoraj na terenie nadleśnictwa Smolarz najlepszy okazał się Patryk Sopata z Dresdenka, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Rosalia Gabska z Pęckowa, reprezentująca klub biegaczy Józefa Noi. Główny organizator cyklu, Karol Kazikowski, cieszy się, że Grand Prix szlakiem puszczy zyskuje na popularności.
Bieganie się przyjęło, mamy nadzieję, że będzie kontynuowane również w kolejnych latach. To też widać po frekwencji, zainteresowanie rzeczywiście jest, mamy więcej uczestników niż w roku ubiegłym, także no tylko się cieszyć. Tendencja jest taka, że od w zasadzie paru lat to bieganie bardzo mocno zwinęło się na szosie, natomiast widać już taki aspekt, że biegacze zaczynają szukać jakichś innych alternatyw do biegania szosowego, no i w tym momencie rzeczywiście bieganie przełajowe zaczyna gdzieś się tam mocno wgryzać w te kalendarze biegowe i miejmy nadzieję, że tak będzie nadal. 50-15, to jakby odpowiada to dystansom, jakie kolejno pokonujemy. Myślę, że jest to fajny aspekt tak w ramach przygotowań do sezonu właściwego. Mamy dystans narastający od mniejszego do coraz dłuższego. Jednocześnie dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z bieganiem, myślę, że to jest fajna właśnie forma, żeby zacząć od czegoś spokojnego, a stopniowo ten dystans po prostu wydłużać.
Przykro jest panu, że pan nie biegnie?
No, jako zawodnikowi tak, natomiast już myślę, że na tyle się jako organizator obeznałem w temacie, że już przyzwyczaiłem się do tego, żeby dobrze zorganizowana impreza czasami start u organizatora musi być niestety wykluczony, także w tym przypadku absolutnie nie ma co narzekać. Robimy swoje. Ja się cieszę, że zawodnicy są zadowoleni i to jest dla mnie najważniejsze.
A skąd się wzięła w ogóle ta idea rok temu?
Od długiego czasu chciałem zrobić właśnie coś więcej niż tylko bieg szosowy, drezdenecką dychę. Stąd pomysł właśnie na Grand Prix szlakiem puszczy. Już od dłuższego czasu prowadziłem rozmowy z nadleśnictwami w okolicy, żeby coś takiego przeprowadzić. I udało się w zeszłym roku.
No i powiedzmy też, jeżeli chodzi o poziom sportowy tu i w Dresdenku i w dość bliskich okolicach, ma ma kto biegać i kto szybko biegać, bo jest tu sporo dobrych biegaczy.
Zdecydowanie tak. Mamy dzisiaj na starcie mamy zawodników, którzy zajmowali czołowe lokaty w ubiegłym roku. No i mam nadzieję, że w tym roku no, również te lokaty się pobiją. Jeśli chodzi o samych zawodników, no to ta konkurencja myślę, że jest troszeczkę większa niż w zeszłym roku, więc nie będzie tak łatwo, ale myślę, że sprostają zadaniu i będziemy się oglądali ładne widowisko.
Zwycięzca pierwszego biegu Grand Prix szlakiem Puszczy Patryk Sopata z Drezdenka.
No biegło się ciężko. Lżej mi się biegło na pewno by na 10 czy 15. No piątka w tej chwili to nie mam szybkościowych treningów, więc no był opór na 5 km, ale jakoś udało się odeprzeć atak. Od początku rozpocząłem mocno i trzymałem tempo, no do drugiego kilometra rywale się trzymali, ale już później jak pierwsza większa taka góra już bardziej stroma i już czułem, że odskakuję od reszty i już trzymałem bieg w samotności do końca.
Atrakcyjna taka formuła 5-10-15?
Dla mnie to jest akurat bardzo fajny pomysł i fajnie się biega po takich trasach. Tym bardziej, że ja na krosie mi się lepiej biega jak na asfalcie.
Najlepsza wśród kobiet Rosalia Gabska, biegacze imienia Józefa Noi Pęckowo.
Dałam z siebie może nie wszystko, bo to jeszcze nie jest czas na takie szybkie bieganie, ale chciałam wypaść jak najlepiej, tym bardziej w gronie tak wielu znajomych. Grudzień to był taki czas, gdzie większość biegaczy dała sobie trochę odpocząć i tak naprawdę tutaj w Klesnie to był taki pierwszy start, pewnie po tej przerwie zimowej. Ostatnio zakochałam się raczej w biegach szosowych, natomiast tak kilka startów do roku próbuję zaplanować sobie w krosie właśnie, żeby nabrać tej siły biegowej.
No ale w lesie to jest też przyjemność biegać.
Tak, zwłaszcza, że trenuję się zwłaszcza w lesie ze względu na troskę o swoje wszystkie stawy, ale czasami trzeba właśnie trochę się zmęczyć po górkach.
Już tylko 7 minut, 19 od godziny 22, a pod koniec dzisiejszego magazynu jeszcze będzie boks. Zielonogórska zawodniczka Kinga Szlachcic wciąż walczy o nominację na Igrzyska Olimpijskie 2020. Niebawem przed przedstawicielką SKF Boxing wyjazd na kolejne zgrupowanie, a potem turnieje kwalifikacyjne właśnie do Igrzysk. Z Kingą Szlachcic rozmawiał Marek Staniszewski.
Czuję pewien niedosyt, dlatego że no nie był to taki mój wymarzony sportowy rok, także mam nadzieję, że przyszły rok 2020 będzie bardziej obfity w te sukcesy i na to bardzo liczę. Fajną rzeczą, którą udało mi się osiągnąć w tym minionym już prawie roku, było Mistrzostwo Polski Seniorek, które dało mi taką przepustkę do bycia numerem jeden w kadrze narodowej i dzięki temu pojeździłam sobie po świecie po różnych turniejach międzynarodowych oraz światowych imprezach jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy.
Tam jednak było już trochę gorzej, bo tych sukcesów międzynarodowych na razie mało jednak.
Było trochę gorzej, aczkolwiek wygrałam kilka walk na takim światowym poziomie, więc to mnie bardzo cieszy i myślę, że bardzo motywuje na ten przyszły startowy rok.
Zachowujesz olimpijskie szanse, wciąż ubiegasz się o paszport do Tokio. Sporo masz zajęć, bo jeździsz praktycznie ze zgrupowania na zgrupowanie. No, tych turniejów może nie jest aż tak dużo, a zgrupowań to na pewno aż nadto.
Ja już żyję 2020 rokiem. Przygotowuję się do zgrupowania w Zakopanem, które odbędzie się już 5 stycznia. Natomiast z tego zgrupowania w Zakopanem jedziemy od razu na turniej do Bułgarii, który będzie takim przetarciem przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszy turniej europejski odbędzie się w Londynie już w marcu przyszłego roku. Myślę, że tutaj nie trzeba się skupiać na drabince, tylko trzeba się skupiać na tym, co trzeba poprawić i jak wyrwać tą kwalifikację.
Jeśli chodzi o minione święta, było spokojnie, było tym razem rodzinnie?
Mimo wszystko, że ten okres jest taki pracowity, było rodzinnie, było miło, ale no niestety już się wszystko skończyło. Zaczynamy teraz w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Boxing Zielona Góra obóz dochodzeniowy w klubie, który również ma mnie przygotować na nadchodzące starty.
Startów do Igrzysk Olimpijskich będzie dużo?
Na pewno będzie ten turniej w Bułgarii, o którym już wspominałam, natomiast takim bardzo ważnym i najważniejszym turniejem to będzie ten turniej kwalifikacyjny, który odbędzie się w Londynie. Wszystko ma swoje mocne i słabe strony, dlatego no, nie będę załamywać się, jeżeli nie uda się, aczkolwiek nie zakładam takiej opcji. Natomiast jeżeli by się faktycznie nie udało, to przez te 4 lata zrobię wszystko, żeby udało się wystąpić mi na kolejnych igrzyskach. Skończyłam studia, ze sportem na pewno nie mam zamiaru kończyć przygody. Natomiast już coraz częściej myślę o tej pracy zawodowej, dlatego że no, chciałabym sobie poukładać już to życie, bo młodsza nie będę. Jeżeli chodzi o sport, to tak jak mówiłam, nie zostawię tego, natomiast no, już coraz poważniej myślę o tej zawodowej stronie mojego życia. I mam nadzieję, że uda mi się połączyć ją z tą stroną sportową i osiągać coraz wyższe wyniki sportowe.
A pod choinką który prezent najbardziej Cię zaskoczył?
Wszystkie prezenty mnie zaskoczyły, aczkolwiek troszeczkę już o nich wiedziałam, dlatego że każdy z moich najbliższych wie, czego najbardziej potrzebuje i myślę, że każdy był takim zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem.
Były jakieś takie akcenty japońskie albo wprost z Tokio?
Były takie miłe wierszyki, które nawiązywały do Igrzysk Olimpijskich. Natomiast takich stricte japońskich prezentów jeszcze nie dostałam.
Tyle Kinga Szlachcic, której oczywiście życzymy, żeby się zakwalifikowała na Igrzyska i reprezentowała nasz kraj i Zieloną Górę. To wszystko już w tym programie. Jutro sport w Radiu Zachód od godziny 6 rano. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.